Dzień dobry, dobry wieczór. Ja się nazywam Piotr Oleś i witam Was wszystkich w kolejnym odcinku naszego klasztornego podcastu Czarne z Białym. Dzisiaj już nie do końca można nas nazwać piwnicznymi dialogami, ponieważ musieliśmy się przenieść w inne miejsce. Porzuciliśmy podziemia, jesteśmy teraz na takim poziomie pomiędzy powierzchnią a tym, co pod ziemią. Ale żeby już nie przedłużać tego wstępu, chciałbym na początku przedstawić naszego dzisiejszego gościa. Jest nim pani doktor Małgorzata Cebrat, kierownik Laboratorium Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej imienia Ludwika Hirschfelda, Polskiej Akademii Nauk. Badaczka, wykładowczyni i...
Pszczelarka.
O, właśnie. O wszystkim dzisiaj postaramy się nieco porozmawiać, ale na początek tradycyjnie zapraszamy na czołówkę. Pani profesor, mogę w ten sposób?
No, niekoniecznie. Ale nie lubię. Dobrze. Bardzo proszę, jak już tak
dobrze.
Koniecznie bardzo.
To może być też pani Małgorzato. Co się dzieje w takim miejscu jak Instytut Immunologii Molekularnej?
Instytut Immunologii Terapii Doświadczalnej,
tak, dokładnie.
Polskiej Akademii
tak
Nauk.
Być.
No, dzieją się badania naukowe. Dzieją się badania naukowe związane najogólniej rzecz biorąc z odpornością. Badamy odporność człowieka, no też innych zwierząt. No... I to jest jeszcze ta nóżka i terapii doświadczalnej, Aha. więc są opracowywane nowe metody terapii, na przykład terapii przeciwnowotworowej, terapii zwalczania zakażeń bakteryjnych, terapii bakteriofagowej, czyli z wykorzystaniem wirusów, które atakują bakterie. Dużo się dzieje rzeczy związanych z wirusologią, z bakteriami.
Tak aktualnie bardzo. No,
tak, bardzo aktualnie. Z nowotworami, z terapią, z badaniem nowotworów, z terapiami przeciwnowotworowymi. No i zdarzają się również tacy outsiderzy jak ja, to znaczy zajmujący się genetyką pszczół.
O.
Troszkę na boku tego głównego nurtu Instytutu, ale no, moim zdaniem bardzo ciekawy temat. Tak najogólniej tyle można powiedzieć.
Okay. Czyli bazą jest badanie genów.
Bazą jest, można powiedzieć, badanie odporności, chorób, układu odpornościowego. To jest ta baza, od której większość pracowników w naszym instytucie wychodzi, tak.
Okej. Okay. To skąd pomysł na pszczoły? I dlaczego akurat pszczoły?
No to jest... Pszczoły to jest taki... To jest taka moja miłość, takie zakochanie. To ciężko jest wytłumaczyć, dlaczego coś albo kogoś się kocha. To można powiedzieć, dlaczego, mimo czego się kocha, ale to po prostu przyszło. To Aha. takie, jak się człowiek zakochuje, no to trudno czasami się oprzeć. No, a że mam bardzo wyrozumiałą dyrekcję Instytutu, więc pozwolili mi w tą stronę iść, szczególnie, że jak sądzę, mamy swoje bardzo ciekawe odkrycia związane z genetyką pszczół. Mamy środki, fundusze na badania, więc czemu nie właściwie?
Bo jak rozumiem, to się bierze z czego? Tak po prostu pomyślała pani o pszczołach i dlatego pszczoły, czy to
no
jest
nie,
związane...
No nie, to jest proces. To jest Aha. proces. Mój tato założył pasiekę, gdy przechodził na emeryturę. Mnie to bardzo wciągnęło, ta pasieka. Mój ojciec też był genetykiem, więc wspólnie zaczęliśmy się zastanawiać nad pewnymi kwestiami, czytać, domyślać się. Przyszedł pomysł takich bardzo prostych obserwacji, eksperymentów, które nagle się okazały być czymś bardzo niezwykłym. No i to już tak ruszyło. Postanowiłam, no dobra, no to czemu nie? To już uczynimy z tego swoje życie zawodowe bardziej. Aha. No i chwyciło, także ja jestem bardzo szczęśliwa, bo to łączy się pracę z pasją, Aha. a to właściwie... Chyba o to chodzi, nie?
To o pasji jeszcze za chwilę tego takiego wykorzystania pszczółek w bardziej taki praktyczny dla człowieka sposób. Chociaż myślę sobie, że skoro badamy genetykę pszczół, to też nie dla samej genetyki pszczół, tylko dlatego, że one mogą nam coś dać jako ludziom, tak? W ten sposób?
To prawda, mogą dać jako ludziom, natomiast ja jestem naukowcem bardziej takim, który się zajmuje tak zwaną nauką podstawową, to znaczy odkrywaniem tego, jak jest, dlaczego tak jest, Natomiast kto z tego jakie wnioski praktyczne wyciągnie, to już tak szczerze mówiąc mnie mniej interesuje. Ja jestem zafascynowana nauką jako dążeniem do prawdy, natomiast niekoniecznie praktycznym wykorzystaniem.
Czyli taki fundament.
Tak. To znaczy ja sobie zdaję sprawę, że to praktyczne wykorzystanie jest bardzo ważne, ale to nie jest to, co mnie zajmuje i wydaje mi się, że powinno się dla takiego zdrowia psychicznego, nazwijmy to, rozdzielać te dwie rzeczy. Naukę podstawową i tak zwaną naukę stosowaną. To się trochę rządzi różnymi prawami, takie dwa podejścia. Oczywiście to nie jest rozłączne, ale ale różne. To jest zdecydowanie różne. Więc ja jestem bardziej po tej stronie, znaczy zdecydowanie po tej stronie podstawowej. Także jakie będzie znaczenie praktyczne moich badań? Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje po prostu ta obserwacja, dążenie do prawdy, zobaczenie jak jest. I dlaczego tak jest? Mechanizm.
A to jest tak, że już na przykład ktoś z tego praktycznie korzysta w badaniu jakichś kwestii dotyczących, nie wiem, odporności człowieka?
Nie. To akurat pszczoły z odpornością człowieka tutaj to nie ma jakiegoś większego. Nie,
to się na razie
nie łączy. Ja myślę, że bardziej, jeżeli to podejrzewam, jeżeli nasze badania zostaną wykorzystane, to raczej dla dobrostanu pszczół. Co za tym idzie? Również oczywiście dla dobrostanu człowieka, no ale to jest pieśń przyszłości. To nie jest aż tak, to nie jest coś, co mnie bardzo frapuje. Także to. No a badamy gen, który jest odpowiedzialny za determinację płci u pszczół. To już tak. Tak w ogóle mówiąc.
W ogóle to jest taki ten kluczowy problem, tak?
Tak, to jest ten kluczowy problem.
Jak to jest mieć pasiekę?
Na wiosnę to jest bardzo. To trzeba być właściwie pod telefonem.
Nam się coś wydarzyło.
Tak, jak stąd ucieknę, to jadę do swojej pasieki zbierać rój, bo to jest ten moment, kiedy pszczoły się roją. To jest moment, kiedy jeżeli pszczoły się dobrze mają, jeżeli rodzina się dobrze ma pod dostatkiem pokarmu i jest jej dużo, to stara matka opuszcza ul, opuszcza swoją rodzinę z częścią robotnic, odlatuje, zawiesza się gdzieś na jakimś drzewie i robotnice szukają nowego miejsca do zamieszkania. A w ulu pozostaje młoda matka, która nawet może się jeszcze nie wykluła. Po prostu stara matka zostawia jej miejsce do życia, natomiast sama szuka nowego. No i to jest ten moment, kiedy pszczelarz może ten rój, który się wyroił, zebrać i osadzić w nowym ulu
w nowym
i mieć
ulu.
Już dwie rodziny. Jedną ze starą matką, drugą z młodą matką. To jest taki naturalny sposób mnożenia się pszczół, podziału rodzin. Natomiast pszczelarze tego nie bardzo lubią, no bo zamiast jednej silnej rodziny mamy dwie słabsze zdecydowanie, a że akurat akacje zaczynają kwitnąć, to nie jest takie najlepsze w tej chwili, ale no takie jest życie.
Właśnie, jak rozmawialiśmy przez telefon, to powiedziała pani, że się właśnie wyroiły, więc trzeba szybko działać. I teraz...
Nie, no bez przesady.
One daleko sobie tak uciekają?
One na początek uciekają blisko. Potrafi być kilkanaście metrów od pasieki. Natomiast i tam się zawieszają w postaci tego takiego, to się widzi czasami na zdjęciach, takiego cygara, takiego kłębu. I z tego kłębu robotnice lecą, szukają nowego miejsca. Jak znajdą, wracają, informują, że jest nowe miejsce i lecimy. No i to chwilę trwa. Tak, to potrafią być godziny, nawet dni, zanim sobie znajdą takie miejsce. Także nie śpiesz, aż
ale
tak się nie śpieszę.
One są takie ze sobą zaczepione o siebie, tak? Po prostu to są same pszczoły, tam nic nie ma w środku.
Matka.
A matka, one ją tak chronią w ten sposób, tak?
W środku matka. Więc cała sztuka polega na tym, żeby te pszczoły zebrać, wsadzić do pudełka i żeby tam na pewno matka się znalazła, bo jak matki nie będzie, to uciekną z powrotem gdzieś.
A jak one to rozpoznają?
Po zapachu.
Oczywiście takim niewyczuwalnym do człowieka.
Niewyczuwalnym dla człowieka. ale staramy się czasami naśladować te feromony, także to, żeby je gdzieś tam wabić czy zwabiać w jakieś określone miejsce, ale ja tego akurat nie robię.
No.
Nie wiem, na ile to jest skuteczne, tak szczerze mówiąc.
I jak się zbiera tak praktycznie taki rój? Co trzeba zrobić? Podłożyć, ubrać się w ten...
No to dobrze jest, tak. Niby pszczoły nie żądlą, jak się roją, ale to nie jest prawda tak do końca. Podstawia się pudełko.
Aha.
I się strząsa ten rój do pudełka. Aha. Pudełko się odstawia, czeka aż chwilę się tam
tak?
wejdą. Te, które aha. nie zostały strząśnięte do tego pudełka, wejdą. I pod wieczór idzie się z tym pudełkiem do nowego ula, w którym już tam się coś, jakieś, jakąś zachętę dla pszczół ma, to znaczy na przykład ramki już z woskiem woskowe i się je tam wprowadza.
Aha, i one
i się liczy na to, że
ten,
no my jeszcze na dzień dobry dajemy im trochę syropu, żeby się tak poczuły, że to jest właściwe miejsce do życia.
I taki jeden rój jest w jednym ulu,
tak.
czy nie?
Tak. Jedna rodzina jest w jednym ulu.
Aha.
Tak. Jedna rodzina ma jedną matkę, tam dziesiątki tysięcy robotnic, no i trochę trudniej.
Jak często to się dzieje, że one się tak wynoszą?
Raz, dwa razy, gdyby nie pilnować do roku.
Aha.
Tak. Coś takiego.
Czyli ten taki rozrost pasieki to jest taki dłuższy proces.
Tak, no oczywiście to można sztucznie robić.
No.
Pszczelarze, jak powiedziałam, nie lubią, jak się pszczoły roją. Też wolą to kontrolować. Wolą na przykład podkładać nowe matki, młode. Można mieć co do tego wątpliwości, czy to jest słuszne podejście, no ale taka jest w tej chwili praktyka.
Okej.
Także no jest to fascynujące. Jest to fascynujące, natomiast ja zdecydowanie wolę zostawiać to naturze. To znaczy szczególnie uważam, i tu jestem prawie pewna, że zdecydowanie jest lepiej pozwolić matce samej wybrać trutnie, z którymi chce kopulować i z którymi chce mieć później robotnice, to znaczy swoje córki, niż na przykład sztucznie inseminować.
Aha.
Uważam,
no,
że
ingerowanie to zawsze jest już, nie?
No takie. tak, ale tutaj akurat jest ważna różnorodność, bo co ciekawe, matka kopuluje z kilkunastoma trutniami. To nie jest tak, że jest jeden truteń, wybraniec, tylko jest kilkanaście, czasami bardzo różnych, więc tak naprawdę jest spora różnorodność genetyczna w takiej rodzinie pszczelej. No i dobrze, żeby tak było.
Okay.
Różnorodność tutaj jest podstawą sukcesu.
Jeden słoik miodu litrowy. Ile to jest roboty dla pszczół?
Nie wiem. Ja się nigdy liczby nie trzymają, ale jedno wiem na pewno, że jedna pszczoła przez całe swoje życie robi łyżeczkę miodu. Także to jest coś, co mnie wzrusza. Tak,
ojej,
ja biorę tą łyżeczkę i wkładam do herbaty,
ona żyje?
To jest całe życie, no kilkadziesiąt dni. Chociaż nie przez cały ten okres robi miód, ale kilkadziesiąt dni. Więc jak się bierze tą łyżeczkę i się wsadza do herbaty, to jest właśnie ten dorobek życia jednej pszczoły. No z jednego ula w czasie miodobrania to tak 8-10 kilo zbieram miodu. I tak powiedzmy co kilka miodobrań może być w ciągu roku, jeżeli dobrze idzie, rzecz jasna. Jeżeli wiosna sprzyja, pogoda sprzyja i wszystko.
W tym roku
inne
chyba
sprzyja,
słabo, nie?
A dziwny jest ten rok.
Nie? To najgorszy maj, jaki pamiętam.
No.
A to jest tak, że ten miód jest taki lejący normalnie, czy.
Na początku tak. Później krystalizuje.
Okej, czyli jak jest miód cukrzony, to jest dobrze.
Tak. No chyba, że jest to miód akacjowy, który bardzo rzadko w ogóle. Znaczy bardzo późno, nie rzadko, tylko późno się krystalizuje.
Aha.
Ale rzepakowy na przykład bardzo szybko, w ciągu tygodnia.
W ciągu tygodnia.
Tak. Już mam taki rzepakowy, że już w słoiku jest prawie zestalony. Ten, który dostaliście.
Aha. Właśnie, dziękuję bardzo. Świeczki też kiedyś dostaliśmy. Znaczy nie wszyscy, ale niektórzy dostali świeczkę. Taka świeczka to jest też dużo pracy?
Pszczół?
No, tak.
No jest.
Też jest jakiś przelicznik, łyżeczkę?
Nie, tego na pewno jest, ale ja tego nie mam w głowie. Nie będę tutaj ryzykować przeliczeniem.
Okej. Piękny temat w ogóle.
O pszczołach można długo.
No. Ale już tak tutaj drzemie nam drugi temat, który też trochę z tego myślę, że wychodzi, chociaż może nie bezpośrednio z pszczół, ale z genów na pewno.
No.
Ale tak powoli się będziemy w jego kierunku przesuwać. Pierwsze moje pytanie jest takie, ile w naszym życiu zależy od genów?
Żeby to ktoś wiedział, to by... Dużo. Dużo, ale nie wiemy ile. Mhm. Dużo zależy od genów, dużo zależy od warunków środowiskowych i niekoniecznie to są takie zupełnie rozłączne dwa zjawiska. To znaczy, tego się nie da rozdzielić w sposób taki czysty, klarowny. Coraz więcej jest wiadomo na temat tego, w jaki sposób środowisko wpływa na geny, bo potrafi. I nie tylko mówimy tutaj o mutacjach, ale też jakby o kontroli ekspresji genów, to znaczy, które geny kiedy zostaną uruchomione. I to może być taki trwały wpływ środowiska na te procesy. I co dziwne, co się wydawało do tej pory prawie niemożliwe, ale są coraz więcej z dowodów, również dziedziczone. Więc ciężko jest to rozdzielić, ale na pewno bardzo dużo. Natomiast sprawa jest o tyle skomplikowana, że większość takich bardzo interesujących nas cech, takich pomijając sam kolor oczu i jakieś tam takie w sumie mało ważne sprawy, ale takie typu temperament, inteligencja, różnego rodzaju tego typu rzeczy. Wiadomo, że są w pewnym stopniu genetycznie uwarunkowane, ale przez bardzo wiele genów.
Aha.
I to jest taki nakładający się efekt wersji wielu różnych genów, więc jest to bardzo trudne do rozszyfrowania. Nie można powiedzieć, że jest jeden gen na przykład inteligencji. To jest to efekt bardzo wielu różnych, plus jeszcze na to się nakłada na pewno wpływ środowiska, wychowania, edukacji. Także jest to bardzo ciężkie do rozszyfrowania. Chociaż oczywiście czyni się bardzo wiele, żeby połączyć wersję genów z jakimiś tam konkretnymi cechami.
Czyli te, które zaprojektować.
Niekoniecznie projektować. To znaczy, to projektować to jest, można na to różnie patrzeć. To znaczy, ja raczej na to patrzę pesymistycznie. Raczej by nie należało projektować, ale też na przykład warto wiedzieć czasami, żeby móc przewidzieć przyszłość, na przykład jakie choroby będą człowieka trapić, ale również, żeby wprowadzić tak zwaną spersonalizowaną medycynę. To znaczy, żeby jakby i lekarstwa, i terapię przypasować do konkretnego człowieka z jego konkretnymi wersjami genów. I to jest akurat bardzo ważne, bo ludzie będą w różny sposób na przykład odpowiadać na dane terapie w zależności od tego, jakie mają geny, jakie mają wersje genów. Więc to jest akurat bardzo ważna sprawa, żeby zgromadzić jak największą wiedzę łączącą dane geny z danymi jednostkami chorobowymi albo na przykład z odpowiedzią na dane terapie, na dane lekarstwa. To już niekoniecznie jest projektowanie, ale to jest wiedza, która by się na pewno bardzo, bardzo przydała.
No bo wiemy już, że jakby genetycznie niektórzy z nas są bardziej podatni na jakieś choroby, tak? Że to
tak,
jakoś
to może,
jest uwarunkowane.
Tak,
a czy
tak
teraz jest już taka wiedza, która coś mówi na ten temat a propos COVID-a, czy na przykład cięższe przechodzenie jest też jakoś uwarunkowane genetycznie, czy to na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby o czymś takim mówić?
Nie wiem, szczerze mówiąc. Interesowałam się oczywiście, no bo każdy się interesuje COVID-em. Ja jestem naukowcem i też się interesuję COVID-em, ale nie byłabym w stanie w tej chwili tak w sposób odpowiedzialny powiedzieć, co na pewno wiadomo na temat uwarunkowań genetycznych. Wydaje się, że są, tak, ale być może nawet wiadomo jakie, ale tego to ja nie podejmuję się dyskutować. Także to nie jest. To nie do mnie może to pytanie.
A już trochę zostajemy w tym temacie okołowirusowym, też covidowym i tak dalej, bo mam takie pytanie o to, jaką rolę też genetyka ma w testowaniu. To znaczy, jak testujemy się na COVID, no to słyszymy, że są testy genowe, antygenowe. Co to tak naprawdę oznacza?
Co to oznacza? To znaczy, tu jest takie troszkę mylenie pojęć, bo genetyka to jest nauka o dziedziczeniu, bo można powiedzieć, genetyka to jest nauka o informacji.
Tak.
O tym, w jaki sposób ją otrzymujemy, co ona oznacza, w jaki sposób ona jest wyrażana. Natomiast te tak zwane testy genetyczne na COVID-a, ta nazwa się wzięła stąd, że te testy wykrywają w sposób pośredni, ale wykrywają obecność informacji genetycznej wirusa w naszym organizmie. No, to
bo wirus też ma
swoją informację genetyczną, konkretnie RNA. I jak się zrobi wymaz, to znaczy jak zaczynają człowiekowi grzebać w nosie tak głęboko, że aż prawie do mózgu dochodzą. Swoją drogą jest przepiękny podpis Święty Jerzy zabijający smoka z konia taką dzidą. Tak. No i był podpis, że to jest Święty Jerzy pobierający smokowi wymaz na COVID-19.
Nie, na szczęście miałem przez gardło.
Nie. Z nosa to jest człowiek się zaczyna zastanawiać, czy do oka nie wejdą.
O nie.
Dobra, ale wracając do wirusa. Wirus, jeżeli jest obecny, to ta metoda, ten test genetyczny jest na tyle czuła, że powielając tą informację genetyczną wirusa, można ją w końcu w pewnym momencie zobaczyć. To znaczy, ona jest jej na tyle dużo, że odpowiednia aparatura ją w cudzysłowie widzi. Tak? I to jest bardzo, bardzo czuła metoda, ale wykrywająca konkretnie informację genetyczną wirusa. Natomiast te tak zwane metody antygenowe, które akurat z genami mają niewiele wspólnego, to chodzi o to, że wykrywa się w nich białka wirusowe. To znaczy, to jest metoda mniej czuła, bo tam się nic nie namnaża, nic się nie amplifikuje, tak jak w tej metodzie genetycznej, nazwijmy to, tylko się wykrywa białka wirusowe. Ona jest szybsza, ale jest mniej czuła. No i w końcu są testy, które wykrywają u człowieka przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi. I te przeciwciała się pojawiają po przejściu zakażenia albo po zaszczepieniu się. I pobiera się krew i się wykrywa te przeciwciała, to znaczy substancje, białka, które organizm człowieka wytworzył w walce przeciwko temu wirusowi, albo całemu wirusowi, albo konkretnemu białku wirusa, tak jak jest w szczepionce. Tak?
Okay.
Natomiast same szczepienia, bo tak czuję, że tak, to do tego jest, prowadzi.
Już stoję w połowie na słodku tej takim napisem szczepionki.
Dobra, to odczytajmy, co na tym słodku pisze.
Dlaczego ludzie się nie chcą szczepić?
O Boże, żebym to
chciałem tu mocniej powiedzieć, ale nie wypada mi.
Myślę, że są różne powody. Myślę, że jest część ludzi, która w ogóle nie dowierza nauce i wierzy w jakiegoś rodzaju, nie dowierza firmom farmaceutycznym, nie dowierza naukowcom. Są w końcu ludzie, którzy negują w ogóle istnienie epidemii, uważają, że to jest jak jeden wielki spisek. Myślę, że to jest trudno z takimi postawami dyskutować. Natomiast jest duża grupa osób, która się po prostu boi, bo nie wie, na czym te szczepienia polegają, jakie są skutki uboczne, z czym się należy liczyć, co jest bardzo rzadkie, jakie skutki uboczne na przykład są bardzo rzadkie, które są niebezpieczne, które nie są niebezpieczne. Ja przez te ostatnie pół roku rozmawiałam naprawdę z wieloma ludźmi i może ci, którzy twierdzą, że COVID nie istnieje, a wszystko to jest spisek firm farmaceutycznych, ze mną nie rozmawia. Natomiast rozmawiałam z wieloma ludźmi i przekonałam ich do szczepienia. I wtedy taka spokojna, rzeczowa rozmowa, na czym właściwie te szczepionki polegają, co się dzieje w organizmie człowieka w momencie podania szczepionki, jak ta szczepionka jest zbudowana, z czym się należy liczyć, to uspokaja. To jest taka praca u podstaw, ale uważam, że psim obowiązkiem każdego człowieka, naukowca, który się zna na tym, jest po prostu tłumaczenie.
Uświadamianie,
tłumaczenie, uspokajanie. Ja się zaszczepiłam absolutnie w pierwszym możliwym momencie. W tym samym dniu, co papież zresztą.
O, proszę.
Tak, chyba 14 stycznia. Jakoś tak, bo też Instytut prowadzi to laboratorium diagnostyczne, więc myśmy byli szczepieni w tym pierwszym rzucie.
Szczepień mówi się o tym też, że jakby naszym celem w tym momencie jest uzyskanie tej tak zwanej odporności stadnej, tak? Populacyjnej.
Powiedzmy, że populacyjnej, łatwiej brzmi, niż stadnej.
Co to znaczy w ogóle? I jakby dlaczego do tego akurat dążymy i dlaczego jedni mówią, że to 60% i niż 80%?
Znaczy, czy to jest 60 czy 80, to tu już bym zostawiła tą sprawę epidemiologom, bo ja tego nie jestem w stanie rozstrzygnąć. To po prostu zależy zależy od tego, jak szybko wirus się przenosi, ile osób jedna osoba jest w stanie zarazić i tak dalej, i tak dalej. To jest matematyka i pewna wiedza epidemiologiczna. Natomiast jeżeli chodzi o odporność stadną, to w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby zatrzymać epidemię, zatrzymać transmisję wirusa i chronić tych, którzy zaszczepić się nie mogą. Bo są takie osoby w społeczeństwie, w każdej populacji, które nawet jeżeli się, albo nie mogą się zaszczepić z różnych powodów zdrowotnych, albo zaszczepione...
Stan anafilaktyczny, tego typu rzeczy?
Nie tylko. Osłabiony układ odpornościowy, który na przykład nie wytworzy odporności. Znaczy mogą się zaszczepić, ale to będzie nieskuteczne. Nie wytworzy się ta odporność. Ci ludzie w dalszym ciągu będą podatni na ciężki przebieg choroby i chodzi o to, żeby ich chronić. Także każdy, kto może się zaszczepić, powinien się zaszczepić po to, żeby no oczywiście siebie chronić, no bo to nie jest naprawdę COVID, to nie jest nic przyjemnego. To jest fatalne w skutkach czasami. Natomiast chodzi o to, żeby chronić innych, siebie i innych. I co jeszcze? No ważne jest to, co się podnosi, że nawet jeżeli dana osoba przechodzi COVID, no nazwijmy to lekko albo średnio, no powiedzmy nie tak, że jest to zagrożeniem życia, to każda osoba, która jest zakażona, w niej ten wirus się namnaża, a w momencie, kiedy się namnaża, to jest ten moment, kiedy może mutować. Aha. Więc jeżeli w populacji będzie dużo osób, które będą chorować, będą w ich organizmach ten wirus będzie się cały czas namnażał, to sobie jakby przygotowujemy taki kociołek, w którym jest większe prawdopodobieństwo, że z tego kociołka wypłynie mutant, który na przykład może być groźny, groźniejszy, który na przykład oprze się, będzie niewrażliwy na szczepionki i wtedy się cała zabawa
zaczyna od nowa.
Zabawa. Chciałabym, żeby to była zabawa. Zacznie od nowa i to by było absolutnie fatalne. Aha. Także odporność, z odpornością populacyjną generalnie podsumowując chodzi o to, żeby zatrzymać, zminimalizować transmisję wirusa, żeby chronić siebie, żeby chronić innych, tych, którzy się zaszczepić nie mogą albo którym szczepionki będą nieskuteczne i żeby zatrzymać możliwość namnażania się i mutowania tego wirusa. To są takie
główne. To jest naszym celem.
To jest naszym celem. Czyli im więcej, tym lepiej. No, na razie to nie wygląda wesoło, zdaje się. Ci, którzy się chcieli zaszczepić, to wygląda to, że już się tak z grubsza zaszczepili, a teraz trzeba namawiać tych, którzy nie chcieli.
I teraz jakby dalej zostajemy w temacie, bo w Polsce, tak jak wyczytałem, mamy szczepionki z dwóch takich gałęzi rodzin czy rodzajów, tak to chyba można nazwać. Jedne to mRNA, czyli takie, które wykorzystują sekwencję kwasową. Tak?
Kwasu nukleinowego wirusa, zaraz to wytłumaczę.
Teraz będę prosił. A drugie to wektorowe tak zwane. Tak. I gdybyśmy mogli przybliżyć, co to jest... Czym one się różnią i które są które?
Szczepionki mRNA to są szczepionki firmy Pfizer i Moderna. Szczepionki wektorowe to jest Johnson & Johnson i AstraZeneca. Szczepionki mRNA polegają na tym, że w szczepionce podaje się czysty, goły kwas nukleinowy mRNA, które koduje białko wirusowe. To białko kolca, czyli to białeczko, które sterczy na zewnątrz wirusa, w otoczce lipidowej, która powoduje, no, takim tłuszczyku, można powiedzieć, w kropelce tłuszczu, która powoduje, że to mRNA wnika do komórki w miejscu zaszczepienia i ta komórka, wykorzystując to mRNA jako swoją informację, produkuje to białko.
Aha, jest go coraz więcej w organizmie.
Nawet nie, że w organizmie, w miejscu podania. Te komórki, które tam dostały, one je produkują. I teraz to białko jest prezentowane na powierzchni tej komórki, a że jest czymś obcym, to komórki układu odpornościowego widzą, aha, tu jest coś obcego i zaczynamy to zwalczać, zaczynamy budować odporność przeciwko temu obcemu. I my w ten sposób przygotowujemy jakby wojsko do do tego, przygotowane do tego, odpowiednio przeszkolone, namnożone, że w momencie, kiedy wirus się dostanie do organizmu, no to te komórki od razu się na niego rzucają.
Mhm. Czyli to, co zostaje wszczepione, to jest nie tyle wirus, co fragment
fragment informacji dotyczący białka, informacji genetycznej dotyczącej jednego z białek tego wirusa.
Okej. Okay. I to wiadomo, że to jest to białko, to trafione, tak?
Oczywiście. Tak. Mhm. Tak. To jest bardzo ściśle wyselekcjonowane to białko konkretnie w odpowiedniej mieszcze, kształcie. Wszystko jest tam bardzo dobrze zaprojektowane.
Czyli nie wszczepia się samego wirusa,
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Natomiast w przypadku szczepionek wektorowych jakby cel jest ten sam, to znaczy wyprodukowanie tego konkretnego białka, kolca, natomiast sposób podania jest inny, bo informacja na temat tego białka jest zawarta w wirusie innym, łagodnym, takim nazwijmy to przeziębieniowym, małpim zresztą, który się podaje. I ten wirus infekuje te komórki w miejscu podania. On je infekuje, ale nie jest w stanie się namnażać tam w środku, w tych komórkach. Aha. Także nie powstają nowe kopie tego wirusa, tylko to, co się podaje, jest. On wnika razem z tą informacją o tym białku kolca i to białko kolca znowu jest prezentowane na powierzchni komórek i robi swoje. Także one cel mają ten sam, sposób podania jest inny. Tu jest czysta informacja genetyczna w otoczce w tłuszczyku lipidowej, a tutaj jest, tym wektorem jest wirus, taki łagodny wirus, nazwijmy to.
I to z małpki.
Z małpki.
To zaraz jeszcze to będziemy tutaj ciągnąć wątek dalej. No, ale czy można już powiedzieć, że któraś z nich jest lepsza od drugiej? W sensie,
bardzo podobnie wyglądają, jeżeli chodzi o skuteczność.
Okej. Okay.
Natomiast są różnice w tych niepożądanych, właściwie w sekwencji tych niepożądanych. Słyszy się, że na przykład po Pfizerze po pierwszej dawce ręka boli, po drugiej dawce człowiek czuje się jak ten troszkę przejechany przez walec, to znaczy jeden dzień temperatury i ból wszystkiego. Mięśni, natomiast po szczepionce AstraZeneca, no to jest na odwrót. Po pierwszej dawce ludzie się źle czują bardzo, a po drugiej dawce już tak lepiej to przechodzą. Ale to jest po pierwsze indywidualne, po drugie to już może być faktycznie odpowiedź na tą szczepionkę. Ale to jest, nie jest nic naturalnego. No dostajemy obce białko i to, co się dzieje z naszym organizmem, to jest właśnie ten moment, kiedy on walczy. Także to jeden dzień temperatury, posiedzieć sobie w łóżku, ja się tam cieszę.
Pytanie, jak długo będzie potem można mieć spokój?
A to jest inne pytanie, tak. To,
no, bo tego jeszcze
tego
nie
się
wiemy.
Dowiemy. Tego się dowiemy.
No właśnie, bo a propos dalej pozyskiwania szczepionek. No bo jakiś czas temu nasz polski episkopat postanowił zabrać głos na temat moralnego statusu przyjmowania niektórych szczepionek. O co chodziło biskupom? Bo profesor Simon powiedział w jednym z wywiadów, że to jest w ogóle skandaliczne, że episkopat się wypowiedział w taki sposób, a on to mówi jako katolik.
Ja bym powtórzyła za profesorem Simonem, to było skandaliczne. Aha. To było absolutnie skandaliczne. To było nielogiczne przede wszystkim. Zaraz wytłumaczę,
co... Bo ja może przypomnę brzmienie tego punktu, bo akurat mam go tutaj przed sobą, w tym dokumencie wydanym przez KEP. Jest stwierdzenie takie, mając na uwadze moralnie istotny problem w związku szczepionek z aborcją, tych, które z niej korzystają. Dokument wskazuje na 3 stopnie odpowiedzialności. Ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzanej w sposób zamierzony jako cel lub środek. 2. Ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania materiału biologicznego pochodzącego z płodów aabortowanych w produkcji omawianych szczepionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek, a tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt. I po trzecie, warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek.
Zdaje się, że brat tutaj cytuje w to grudniowe oświadczenie, natomiast było to chyba z kwietnia, które w sposób bardzo dziwny rozdzielało. To znaczy, bo to grudniowe, o ile
tak,
sobie przypominam...
Tak, 28 grudnia rzeczywiście.
Tak, to grudniowe ostatecznie mówiło tak, szczepmy się, bo nie ma innego wyjścia. Natomiast to kwietniowe było moim zdaniem bardziej kwiecień? Chyba kwiecień.
Mhm. Było, to kiedy się biskup Wróbel.
Tak. Było jeszcze, było skandaliczne, bo to grudniowe, okej. Okay. Natomiast to było skandaliczne, bo ono rozdzielało te szczepionki na dwie grupy. Te, które są dopuszczalne i te, które nie są dopuszczalne. Mhm. I po jednej stronie były te szczepionki mRNA, a po drugiej stronie szczepionki wektorowe. Argument zatem był taki, że szczepionki wektorowe są niedobre, ponieważ w czasie ich produkcji wykorzystuje się komórki z abortowanych płodów, co jest prawdą w tym sensie, że te wirusy, te adenowirusy produkuje się w linii komórkowej, to znaczy w komórkach, które w latach 70. zostały faktycznie pozyskane z abortowanego płodu, wyprowadzono linię komórkową, tak zwaną HEK-293, która jest używana dosłownie w każdym laboratorium na całym świecie jako no, po prostu komórki służące do produkcji, do badania ekspresji genów, białek, no, najróżniejszych rzeczy, wszystko, co sobie można wymyślić. I no mówię, od lat 70. są te komórki wykorzystywane i one akurat są wykorzystywane do produkowania tego wirusa. To znaczy ten ostatni etap produkcji szczepionki, w którym produkowany, składany jest ten wirus, którego później używamy jako szczepionkę. Natomiast szczepionka, co ciekawe, szczepionka, szczepionki mRNA, Pfizera i Moderny, używały tych samych komórek, ale na etapie testowania. Więc moje pytanie jest, jaka jest różnica pomiędzy testowaniem a produkcją? Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no, ja to porównuję do takiej sytuacji, że gdybym ja potrzebowała na przykład przeszczepu nerki.
Tak.
I mogłabym ten przeszczep otrzymać od ofiary morderstwa. To byłoby to moralnie nieakceptowalne, żebym ja ten przeszczep otrzymała. To nie jest to, że ja idę i strzelam tego człowiekowi w głowę po to, żeby wziąć jego nerkę. Tylko to jest produkt, znaczy nie, przepraszam, nie produkt, efekt. Owszem, przestępstwa, ale użyty, ta nerka jest użyta do ratowania życia i to jest moim zdaniem dokładnie to samo. To jest raz. Druga sprawa, tam w tym oświadczeniu jest napisane, że no, można używać, jeżeli się nie ma innego wyjścia, że no, wtedy można używać ewentualnie tych szczepionek wektorowych. Nie wiem, co to znaczy, jeżeli się nie ma innego wyjścia, przecież szczepienia są dobrowolne.
No, tam jest powiedziane, że każdy powinien dokonać takiego wyboru, który jakby...
No tak, ale jest powiedziane również, że jeżeli są grupy zawodowe, dla których są przeznaczone te dane szczepionki, to można,
no to można sobie odpuścić.
Można sobie odpuścić. Ale i tak szczepienia są przecież dobrowolne, a efekt tego był taki, że ludzie zaczęli rezygnować ze szczepień AstraZeneca, zaczęły się tworzyć szczepionki, kolejki do szczepionek Pfizera i zaczęło się opóźniać po prostu trochę to szczepienie. A każde opóźnienie szczepienia może skutkować tym, że dana osoba zachoruje albo przeniesie wirusa i zachorują jego bliscy, jego otoczenie. Więc to jest absolutnie zupełnie nieodpowiedzialne. To jest nie w porządku. To dla mnie to.
No bo tutaj się skupiamy straszne. Na szczepionkach, ale czy nie jest tak, że ten materiał genetyczny wykorzystany z tych płodów, tak?
Ale tam nie ma, nie znaczy wykorzystuje się. Nie wykorzystuje się materiału białko, genetycznego. Tak? Też nie.
Też nie.
Te komórki się wykorzystuje jako, nazwijmy to, fabrykę tej szczepionki.
Aha.
One ją produkują, ale materiału genetycznego z tych płodów w szczepionce nie ma. To jest
Ale czy to jest jeszcze przydatne do czegoś poza szczepionkami w tym momencie? Nie wiem, jakichś leków?
Ta linia komórkowa? Tak. Aż oczywiście. No tak jak mówiłam, ona jest ciągle wykorzystywana. Ona jest wykorzystywana do testowania innych szczepionek. Ona jest wykorzystywana do testowania leków. Ona na przykład jest regularnie wykorzystywana do testowania takiego pierwszego testowania leków przeciwnowotworowych. Cały czas. Ta linia to jest podstawowe narzędzie pracy laboratoriów biologii molekularnej, genetycznych.
Czyli idąc tropem zaproponowanym w tym oświadczeniu, musielibyśmy automatycznie zrezygnować z wszystkich tych elementów, o których teraz mowa, tak? Czyli z testowania leków na nowotwór, na...
Znaczy, to bym chciała zapytać biskupa Wróbla, aha, o co mu chodziło, bo on dokonał tego rozróżnienia produkcja versus testowanie. I aha, że testowanie jest okej, okay, a produkcja jest nie okej. Okay, i ja tego nie rozumiem. No bo jeżeli już być konsekwentnym, no to należałoby zrezygnować ze wszystkiego. Ale to nawet o tym wolę nie myśleć, że jemu mogło powstać w głowie taka myśl, bo to by było, no to by znaczyło, że zupełnie nie wie, w jaki sposób działają próby przetekniczne. W jaki sposób się na przykład bada leki.
No tak, no to zrozumiałe jest, że zbrodnia pozostaje zbrodnią, ale przecież tak samo było też, prawda, z potwornymi testami z Auschwitz, które też były później wykorzystywane, prawda, do produkcji leków, zgadza się?
A tego to nie wiem, czy do produkcji leków, natomiast no, są pewne rzeczy złe, z których wynikają dobre rzeczy. Dla mnie najlepszym przykładem jest ten, który podałam, no, z tym przyszczepem nerki od ofiary morderstwa. To by znaczyło, że nie można. I to by, no, to by znaczyło, że nie można ratować życia. No a przecież szczepionki to ratujemy życie. I to jest, no, to jest jedna z metod. Także po pierwsze, ja uważam, że to było sztuczne rozróżnienie na to testowanie versus produkcja. Po drugie, było absolutnie nieodpowiedzialne, żeby jakby iść na stronę tych szczepionek mRNA w momencie, kiedy było wiadomo, że chodzi o czas i każda zwłoka, każde marudzenie, że ja nie chcę tą szczepionką, bo mi moralnie nie odpowiada, jest nieodpowiedzialne. A po trzecie, tam była jeszcze wypuszczona taka troszkę taka sugestia, która moim zdaniem się tam absolutnie nie powinna znaleźć, mówiąca o tym, że no nie ma pewnych informacji na temat tego, że któraś z tych szczepionek może być szkodliwa dla zdrowia, ale gdyby się okazało, że jest szkodliwa dla zdrowia na samym końcu tego świadczenia, to należy zaprzestać jej podawania. Nie należy jej podawać czy przyjmować. No, to jest troszkę takie dla mnie aluzyjne jakby przekonywanie, że coś jest tutaj nie okej ze szczepionkami, co w świetle różnego rodzaju lęków też jest zupełnie ani potrzebne, ani właściwe w tym momencie, żeby coś... No jak nie ma pewnych informacji, to po prostu nie należy... Co to znaczy, że nie ma... Tak. Nie mamy pewnych informacji, ale...
Ale już mówimy.
Ale, tak? No to... No nie, no tak nie można. Tak nie można. No to był ten moment, kiedy tak trochę zwątpiłam.
Zrodził się bunt.
No to znaczy, no bunt to mi się zrodził już znacznie wcześniej na różnego rodzaju działania hierarchii kościelnej, ale myślę, że każdy człowiek na przykład z racji swojego zawodu ma jakąś taką kroplę, która przelewa czarę. No i to było zdecydowanie ta kropla, która przelała u mnie. To już naprawdę ręce opadają, tak? Cytując klasyka.
No dobrze, to tak tutaj teraz gładko wylądowaliśmy. Przechodzimy do trzeciej części naszego dzisiejszego spotkania. Nauka czy wiara? A może jedno i drugie?
Ale rzeczywiście, że jedno i drugie.
O, dobrze, to chciałem.
No rzeczywiście, że tak. To jest... Ja się troszkę myślałam o tym, co ewentualnie możemy, o czym możemy rozmawiać i moim zdaniem jest bardzo dużo analogii. To znaczy zarówno nauka, jak i wiara dąży do prawdy. Zarówno nauka, jak i wiara w tym dążeniu do prawdy to jest takie przedsięwzięcie wspólnotowe, że to należy robić razem. Tak jak jest i Kościół, tak jest, tacy są, powiedzmy, społeczność naukowa jest, która sama bez siebie sobie nie poradzi. To znaczy, no mogłaby jakoś tam, ale to jest takie przedsięwzięcie zbiorowe. Jest potrzebna wspólnota do tego. I zarówno w Kościele, jak i w nauce widać bardzo podobne problemy. To znaczy, zajmowanie się, znaczy jakby utracenie z widoku, z oczu tego celu, jakim jest dążenie do prawdy, a zajęcie się samym sobą, to znaczy organizacją, przepisami, liczeniem punktów, ocenianiem. Jest to i cel jest ten sam, i problemy są te same.
Czyli nie wyklucza się.
I ułomności są te same. ale nauka i wiara, no to są, dwa skrzydła, tak?
Właśnie, bo tak zawsze jak słyszę ten zarzut ze strony ludzi pewnie szczerze poszukujących też, to jest inna sprawa, że gdzieś jakby to się ze sobą wyklucza, nie? Jeśli chcemy naukowo coś poznać, to musimy zawiesić wiarę na haczyku, nie? Bo albo...
No ale wiarę w...
Nie, więc dlatego,
co, w kogo?
Nie, to gdzieś jakoś ten argument często wraca i tak dlatego też o to zapytałem, bo z ust naukowca to zawsze inaczej brzmi.
To znaczy ja myślę, oczywiście ludzie w różny sposób poszukują, ale myślę czasami, że ten rozdział jest taki bardzo podstawowy i taki dość płytko patrzący na wiarę. To znaczy, jeżeli mówimy o wierze w sensie, że Pan Bóg strzela piorunami albo robi jakieś takie tego typu rzeczy i staramy sobie tłumaczyć wszystkie zjawiska przyrodnicze wiarą i przeciwko temu przeciwstawiamy naukę, no to jasne, że to są jakieś przeciwstawne rzeczy. Natomiast jeżeli mówimy o wierze jako, nie wiem, dążeniu do miłości, do prawdy, no to się nic nie wyklucza, to się uzupełnia przecież. Zresztą czytałam ostatnio Hatę. Ten film był, ale książka jest lepsza oczywiście.
A ja właśnie filmu nie widziałem.
Ja widziałam film. Film jest niezły, ale książka jest jeszcze lepsza. I tam Duch Święty mówi temu głównemu bohaterowi, że myśmy, mówiąc o Trójcy, myśmy specjalnie pewne rzeczy poukrywali, żeby ci, którzy czerpią radość z odkrywania, mieli co robić. I że to jest dar do końca życia. I ja to tak odczuwam, że nauka to dążenie do prawdy, to jest dar dany przez Boga, żeby po prostu spełnić taką, zaspokoić taką dziecięcą ciekawość i dążenie do odkrywania. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, że teraz po śmierci pójdę do nieba i wszystkie pytania naukowe będą, które sobie stawiam, będą mi podane na talerzu, to by była tragedia. Ja tak nie chcę. Nie wyobrażam, oczywiście to może być takie ułomne moje wyobrażenie, ale ja zdecydowanie nie chciałabym już wszystkiego od razu wiedzieć. Aha. Czasami mam kilka pytań.
No co potem, nie?
Może oczywiście będę w tak zupełnie innym stanie, że nie będzie mi zależeć, ale w tej chwili nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że wszystko zostanie podane na talerzu, bo to nie jest kwestia tylko dowiedzenia się, ale też kwestia jakby dążenia do tego. To jest ta frajda cała.
Jasne.
Zresztą z badaniami naukowymi, przynajmniej ja tak mam, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy właściwie używam tego słowa, to jest takie trochę przeżycie mistyczne. To znaczy, to jest ten moment, kiedy się coś odkrywa i ma się z grubsza pewność, że jest się pierwszym człowiekiem na świecie, który to odkrył. Pierwszy raz coś widzę, siedzę w laboratorium, mam wynik i widzę, że to jest, że no tego nie było. Tak? I to jest ten moment, kiedy ja czuję, że wiem to tylko ja i Pan Bóg.
Wow.
I mówię mu, i teraz jesteśmy tutaj razem, tak? To jest takie połączenie. Oczywiście krótko to trwa, bo naukowcy mają tak, że natychmiast jak zaczynają piać z radości, to cały świat się musi dowiedzieć. I też to o to chodzi w nauce, że cały świat się ma dowiedzieć. Ale ten moment tego odkrycia, kiedy się staje w zasadzie ze stwórcą tego, co się odkryło, to jest nieprawdopodobne. No, rzadko się to zdarza, ale bardzo zdarza się.
Fascynujące. To jest takie, znaczy to chyba jest właśnie to, na co się czeka cały czas, nie?
Odkrycie?
No.
Pewnie. I zrozumienie. To znaczy, bo można odkrywać fakty. Jest tak. Zbieramy sobie szukamy elementów tej układanki i mamy je już, powiedzmy, że mamy na stole, bo to nie jest to, że mamy rozsypane puzzle, tylko my też czasami te puzzle musimy gdzieś poznajdować, wyciągnąć z kątów gdzieś. Później je układamy na stole, więc samo jakby szukanie tych puzzli jest fajne, ale w momencie, kiedy je układamy na stole, one się zaczynają układać i zaczynają wpadać i ten moment, kiedy one wpadają w odpowiednie miejsce i się łączą, to też jest kolejny ten moment takiej dzikiej satysfakcji, że się osiąga pewne zrozumienie, to niestety jest bardzo krótkotrwałe, bo to jest tak, że człowiekowi przez 5 minut się wydaje, że rozumie, a później się okazuje, że jednak nie i no. później się idzie dalej i to jest taka robota bez końca.
Aha.
Tak, to się nie ma co łudzić, że to się kończy, że się coś zamyka.
To teraz tak już przechodząc do kościoła wprost, jak to jest być dzisiaj świeckim w kościele, tak w jednym zdaniu, i czego pani oczekuje od kościoła i czego brakuje, o może tak?
Świeckim w kościele. Uh-huh. Zbuntowany ogon. Zbuntowany ogon, jeszcze uh-huh. w przypadku kobiety, to jest zbuntowany ogon, od którego nie trzeba za wiele wymagać. Że zacytuję ten... świeckim w kościele mogę mówić, co by tu można było powiedzieć, co już nie zostało powiedziane. No to umówmy się, to będzie trochę powtarzanie. No nie jest łatwo. To znaczy człowiek osiąga pewną jakąś taką frustrację. Ja jestem osobą, która, żeby być w coś zaangażowana, musi coś robić. To znaczy, żeby czuć, że jestem częścią czegoś, muszę aktywnie w tym brać udział. Oczywiście mam tutaj możliwości spełniania się do pewnego stopnia, natomiast tego brakuje. To znaczy, wydaje mi się, że brakuje jakby możliwości działania świeckich w kościele, takiego, w którym w tym działaniu mieliby oni pełną swoją odpowiedzialność, to znaczy podejmowaliby decyzje i nie jest, że tak powiem, praca zlecona od hierarchii, tylko po prostu taka współpraca. Nie, że jesteś moim pracownikiem, ja ci zlecam, ja cię o coś proszę, zrób to, siam to i owam to, później zrobiłeś swoje, możesz odejść, tylko żeby to faktycznie było współtworzenie i myślę, że tego brakuje. To znaczy ja tak to czuję, że tego bardzo brakuje. Oczywiście konkretnie teraz w kościele to, co boli, jakieś tam pokłady, no co tu dużo mówić, kłamstwa, ukrywania rzeczy, pewnej arogancji też, to bardzo boli. Boli to, że jakby się nie słyszy od osób, o których by się chciało usłyszeć, jakichś bardziej zdecydowanych postaw. I ja mam czasami takie wrażenie, że świeccy zostają tacy sami sobie zdezorientowani, że dzieje się coś złego i cisza, kompletna cisza. Ale też sobie myślę, że znaczy, no można walczyć, tak? Można walczyć z tą zastaną sytuacją, tylko do czego to prowadzi? To znaczy, ja mam czasami wrażenie takie, że zaczynamy trochę to, co mówiłam, że jedna strona robi, jest jak jest, powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie hierarchia kościelna, z drugiej strony są osoby, które chciałyby coś zmienić, i zaczynają ze sobą się spierać, natomiast i marnują strasznie dużo energii na ten spór, natomiast tracą z oczu ten główny cel. I ja się czuję tym, szczerze mówiąc, zmęczona. To znaczy ja już bym chciała przestać słuchać i jednej, i drugiej strony tego sporu, chociaż ja jestem zdecydowanie po tej stronie, że to, co należy wyjaśnić. No, oczywiście, tylko tak sobie myślę, kurczę, jak długo to będzie jeszcze trwało. Żeby, chciałoby się posprzątać i pójść dalej.
No.
Nie? A to wygląda na to, że to jest takie sprzątanie stajnia Ołgiasza, dosłownie. To bez końca praca.
To teraz jest tak, że czekamy na zmianę, czy tylko marzymy o zmianie?
Albo staramy się zrobić tą zmianę. Nie? Nie wiem. To nie jest pytanie. Czy marzymy? Oczywiście, że marzymy. Czekamy na nią. No ale te marzenia, no tym marzeniom chyba trzeba pomóc, nie? Także to trzeba być aktywnym. To samo nie spadnie. myślę. Mhm. Znaczy, chciałam powiedzieć, samo z nieba nie spadnie, ale to może nie zabrzmiałoby najlepiej. Ale no nie, nie, to zdecydowanie trzeba działać, tylko no... No jest to trudne. Mhm. Jest to trudne. To rodzi na pewno frustrację. To jest takie bardzo... Ja jestem trochę rozżalona. No co tu dużo mówić, ale... To jest troszkę tak z kościołem. To takie moje rozżalenie i zmęczenie się bierze stąd, że na przykład my w tej chwili sobie siedzimy i zadajemy sobie pytanie, jak to być świeckim w kościele i zaczynamy wysłuchiwać żali swoich, zaczynamy się dopytywać.
Właśnie chciałem powiedzieć, że teraz jeszcze musi być jakiś taki aspekt pozytywny, więc zaraz będzie.
Ale to jest tak, jak spotykają się naukowcy na jakimś spotkaniu, takim w jakimś gronie i to już dawno zauważyłam, że nie mówi się o tym, co odkryłem, co odkryłam, co mnie w tej chwili fascynuje, tylko mówimy o punktach, o publikacjach, o grantach, o finansowaniu, o strukturach instytutu i całej tej otoczce organizacyjnej.
I człowiek wychodzi zmęczony.
I właściwie, ale z kim ja się spotkałem? Z naukowcem, z kolegą naukowcem, z koleżanką naukowczynią? Pogadaliśmy o tym, co robimy? Pogadaliśmy, co odkryliśmy? Nie. Gadamy o głupotach. Gadamy o czymś zewnętrznym, o organizacji, tak? My w tej chwili siedzimy i mówimy, jak to jest być świeckim w kościele, no i zaczynamy w zasadzie mówić o organizacji, co by należało tu zmienić, żeby dobrze to funkcjonowało. Tak. Natomiast nie mówimy o celu.
I właśnie dlatego moje ostatnie pytanie brzmi, to którym to nasze spotkanie dzisiaj zakończymy. Siła bierze się z pasji.
Tak.
Co jest pani pasją w kościele?
Co jest moją pasją w kościele? Wspólnota. Wspólnota. Wspólnota ludzi dążących do prawdy. Wspólnota ludzi, którzy razem mogą coś bardzo dobrego zrobić. Znaczy dążących do prawdy, dążących do Boga w ostatecznym rozrachunku, ale też tak kościołem dla mnie są wszelkiego rodzaju wspólnoty, które gromadzą się po to, żeby razem dać więcej niż suma tego, co by każdy członek tej wspólnoty mógł zrobić. Żeby osiągnąć jakąś, to się chyba synergia nazywa, tak?
Tak.
Dawać miłość, pomagać. To jest, to wspólnota. Wspólnota, ta jakby wartość dodana wynikająca z tego, że jesteśmy razem. Że możemy zrobić razem więcej niż osobno. No i oczywiście dążenie do prawdy, tak?
No, wtedy
to jest to.
Rzeczywiście tak jak...
W nauce jest to samo.
Dokładnie.
Jest dokładnie to samo.
Czyli budzimy tego śpiącego niedźwiedzia.
Czyli?
No bo te wszystkie dobre rzeczy, które gdzieś tam w kościele drzemią, bo nieco przysnęły w ludziach, to trzeba to teraz obudzić.
No tak, ale to po to, żeby to się zadziało, to trzeba większy akcent położyć na działanie niż na spotykanie się i zajmowanie się sobą, tylko na nie zajmować się sobą, tylko zajmować się, patrzeć na zewnątrz, nie do środka, tak? Nie siedzieć w kółeczku i patrzeć sobie głęboko w oczy, tylko siedzieć w kółeczku i patrzeć na zewnątrz. To chyba się do tego sprowadza. Znaczy oczywiście czasami trzeba popatrzeć sobie w oczy, żeby sobie to uzgodnić, że tak mamy zrobić, ale obrócić się natychmiast i wyjść.
I tego sobie życzmy.
Tego sobie życzmy.
Ogromnie dziękuję za to fascynujące spotkanie. Dla mnie na pewno, mam nadzieję, że dla wszystkich słuchających również, bo dzisiaj się dowiedzieliśmy bardzo dużo ważnych rzeczy. I to dobrze sobie tę wiedzę uporządkować, więc bardzo, bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze
ja dziękuję,
może kiedyś...
bo ja dzięki temu spotkaniu, przygotowując się do tego spotkania, miałam okazję sobie przemyśleć wiele rzeczy, więc też
więc
i z pożytkiem
jest
dla mnie.
Obopólna korzyść, także jest cudownie.
Ktoś może na skutek tego spotkania zechciał się zaszczepić, to w ogóle będę przeszczęśliwa.
Tak, zachęcamy oboje do tego, ja też. Koniecznie. Ja już dreptam w miejscu, myśląc o drugiej dawce, która już za parę dni, więc jest na co czekać. My się pewnie widzimy już całkiem
życzę
niedługo.
Życzę skutków niepożądanych, ubocznych i ten, ale jednak uważam, że jeżeli człowiek się przeleży w łóżku z temperaturą i bólem mięśni, to może leżeć i się cieszyć.
Tak.
To działa. Tak miało być. To
oby działało jak najdłużej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję życzymy bardzo. Wszystkim dobrego dnia, dobrej nocy, dobrego wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Okay, I eat.